Czarodzieja wśród lodów. Wilfred Grenfell. Chodząc do szkoły, w której tata zajmuje stanowisko dyrektora, a mama pracuje jako księgowa, nie można pozwolić sobie na niedbalstwo w nauce. 10-letni Wilfred Grenfell dobrze wiedział, że jeżeli zdarzy mu się jakieś uchybienie, rodzice natychmiast się o tym dowiedzą. Zapracowanego ojca zawsze interesowały postępy w edukacji syna. Matka spędzała większość czasu w sekretariacie w towarzystwie grubych ksiąg pełnych liczb, jednocześnie doglądając najmłodszego syna, Cecila, który wymagał stałej opieki, ponieważ podczas porodu doznał uszkodzenia mózgu. Wilfred zdobywał dobre oceny, mimo że w przeciwieństwie do swojego starszego o 2 lata brata Algernona, wcale nie lubił ślęczeć w książkach. Potrafił za to godzinami obmyślać plan budowy własnej łodzi, polować na dzikie ptaki, a także całymi nocami towarzyszyć rybakom podczas połowów ryb na morzu.
Synu, po wakacjach rozpoczynasz naukę w słynnej szkole dla przyszłych duchownych.
Stanowcze słowa ojca zszokowały 14-letniego Wilfreda. Mimo że chłopak uwielbiał wyzwania, ten pomysł wydał mu się tragiczny. Oznaczał dla niego rozłąkę z dziką naturą, która pasjonowała go ponad wszystko inne. Młody Grenfell nie miał w tej kwestii nic do powiedzenia. Pozostało mu tylko posłusznie spełnić wolę taty. Musiał przeprowadzić się do szkoły oddalonej o 300 km od rodzinnego Parkgate, mimo że za żadne skarby świata nie chciał zostać duchownym. Znudzony nauką i nielubiany przez kolegów, często wymykał się z zajęć, żeby samotnie łapać leśne motyle. Wkrótce inni chłopcy zaczęli nazywać go zwierzak, bo nie tracił czasu na tak przyjemne sprawy jak czesanie włosów. Po 2 latach wielkiej tęsknoty za morzem i dawnym beztroskim życiem na łonie natury, Wilfred wrócił do domu w Parkgate. Jego radość nie trwała dłużej niż rok, ponieważ w związku ze zmianą pracy ojca Wilfred stanął przed koniecznością zdobywania wykształcenia, aby samodzielnie zarabiać na swoje utrzymanie. Miał wtedy 17 lat i nie spodziewał się takiego obrotu spraw. Nigdy wcześniej nie zastanawiał się nad tym, gdzie mógłby pracować.
Masz 3 miesiące na podjęcie decyzji, czym chcesz się zajmować, synu.
Chłopak wiedział, że tata nie żartuje. Smutne myśli Wilfreda przerwał genialny pomysł. Może przecież polować na tygrysy. Oczami wyobraźni już widział siebie w hinduskich zaroślach ze strzelbą w ręku, w skupieniu oczekującego na dzikiego zwierza. Później zarobiłby fortunę, sprzedając zamożnej księżnej futro w pomarańczowo-czarne pasy. Niestety to marzenie nie mogło zostać zrealizowane. Nie miał wystarczająco dużo pieniędzy na tak daleką podróż. Zostanę lekarzem, zdecydował ostatecznie. Ten pomysł usatysfakcjonował ambitnych rodziców Wilfreda. W listopadzie 1882 roku chłopak przeprowadził się do Londynu, a w lutym rozpoczął studia medyczne. Od momentu wyjazdu z Parkgate rozczarowywało go dosłownie wszystko. Źle się czuł, mieszkając w hałaśliwym, dużym i mocno zanieczyszczonym mieście, daleko od morza, a zajęcia na uniwersytecie okazały się śmiertelnie nudne. Szybko znalazł starszych studentów, gotowych zdawać egzaminy za niego, oczywiście pod warunkiem odpowiedniej zapłaty. Nie tracił czasu na sumienną naukę, ani chodzenie na wykłady. Dzięki temu mógł w pełni poświęcić się swojemu wielkiemu hobby, czyli uprawianiu sportu. Wilfred uwielbiał ćwiczenia kulturystyczne, wioślarstwo, krykiet, a nawet boks. Znajomi szybko dostrzegali jego nieprzeciętny talent i wciągali go do swoich drużyn. Poświęcał wiele czasu na treningi. Czasem o świcie chodził popływać w lodowatej rzece, aby zahartować swój organizm. Zastanawiał się nad rezygnacją ze studiów. Jednak w kolejnych semestrach, głównie za sprawą cenionego chirurga doktora Treversa, świat medycyny zaczął wciągać nawet Wilfreda. Zajęcia w szpitalu zmieniły jego sposób patrzenia na zawód lekarza. Ratowanie ludzkiego życia to fascynujące wyzwanie, odkrył Wilfred pewnego dnia. Chcę się z tym zmierzyć. Muzyka. Wilfred poświęcał nawet swój wolny czas, aby zdobywać doświadczenie zawodowe, pomagając schorowanym bezdomnym, którzy nie mogli zapłacić za pomoc medyczną. Pewnego jesiennego dnia, wracając z jednej z najbiedniejszych dzielnic Londynu, gdzie asystował przy porodzie, natknął się na duży, czerwono-biały namiot wypełniony po brzegi biednymi ludźmi z ulicy. Zaciekawiony, zdecydował się zajrzeć do środka, a wtedy do jego uszu dobiegły słowa modlitwy. Zorientował się, że trafił na spotkanie ewangelizacyjne. Prawdy, które znał od dziecka o grzechu, ofierze Jezusa, piekle i niebie zabrzmiały dla niego jak nowe. Poruszyły coś w jego sercu, lecz nie zdecydował się jeszcze powierzyć swojego życia Bogu. Krótko po tym wydarzeniu Wilfred otrzymał wstrząsającą wiadomość o chorobie, a niedługo później śmierci swojego ojca. Pełen smutku, żalu, z głową pełną pytań i wątpliwości, nie zawahał się przyjąć zaproszenia na kolejną organizowaną w Londynie ewangelizację. Czuł, że potrzebuje radykalnych zmian w swoim życiu. Tym razem pastor zaprosił do wystąpienia słynną siódemkę z Cambridge, czyli siedmiu gwiazd sportu, którzy na przekór woli fanów zdecydowali się porzucić karierę i bogactwo na rzecz wyjazdu na misję w Chinach. Serce Wilfreda biło jak szalone, gdy słuchał słów wybitnego krykicisty. Kiedy trzymałem dłoń mojego umierającego brata, zastanawiałem się, na co mu sława i majątek, które zdobył w swoim życiu. Wtedy usłyszałem cichy głos, który przekonał mnie, że tylko praca dla Chrystusa ma wartość. Od tego momentu zacząłem dostrzegać pustkę w moim życiu i zrozumiałem, że chcę doświadczać miłości Jezusa i to z Nim spędzać każdy dzień oraz wieczność. 20-letni Wilfred gorąco zapragnął takiej wiary. Odważnie, nie zważając na wstyd wobec zebranych ludzi, wstał. Chcę oddać swoje życie na własność Jezusowi, oświadczył. Bez względu na cenę. To było znacznie trudniejsze niż skok do lodowatej wody londyńskiej rzeki. Nareszcie poczuł, że wypełnia go niesamowita radość i pokój. Odnalazł to, za czym do tej pory tęsknił. Idąc za radą mamy, zaangażował się w spotkania biblijne dla chłopców. Aby lepiej skupić uwagę znudzonych słuchaczy, wpadł na pomysł założenia klubu sportowego. Sam skonstruował z drewna sprzęt potrzebny podczas treningów i zamienił swoje niewielkie mieszkanie w salę gimnastyczną. Zapraszam serdecznie do sobotniego klubu sportowego, oświadczył z entuzjazmem. Obiecuję nauczyć was ciekawych sztuczek bokserskich i gimnastycznych. Nie zapomnijcie zabrać ze sobą kolegów. Pomysł klubu okazał się wielkim sukcesem i przynosił znakomite owoce. Oprócz zajęć sportowych, na spotkaniach zawsze znajdował się czas na wspólne rozmowy o Bogu i rozważanie Biblii. Teraz, gdy Wilfred pragnął podobać się Jezusowi, nie mógł już oszukiwać na studiach. Postanowił sumiennie przykładać się do nauki zawodu. W 1886 roku zdał egzaminy końcowe i zdobył upragniony tytuł lekarza. Wkrótce próbował swoich sił jako chirurg. Pociągała go także kariera sportowca, a jednocześnie zastanawiał się nad wyjazdem na wieś. Żaden z pomysłów nie wydawał mu się trafiony. Czuł, że Pan Bóg zaplanował dla niego coś ciekawszego. Mam dla ciebie propozycję, Wilfredzie. Doktor Travis z zagadkowym wyrazem twarzy zaprosił swojego ucznia do rozmowy. Czy miałeś kiedyś do czynienia z rybakami Morza Północnego? Wilfred z zapartym tchem wysłuchał sprawozdania z trudnej sytuacji mężczyzn ciężko pracujących na zimnym morzu, których życie kręci się wokół alkoholu. Wydawali na niego wszystkie zarobione pieniądze. Pijani marynarze łatwo wpadali w tarapaty, często tragiczne w skutkach. Kilka lat wcześniej niewielka grupa misjonarzy postanowiła opowiedzieć tym nieszczęśliwym ludziom o Jezusie. Ich misja okazała się niezwykle pożyteczna. Zaczęli rozszerzać swoją działalność i wpadli na pomysł, żeby docierać do rybaków z pomocą medyczną, a wtedy ci chętniej słuchaliby Ewangelii. Wilfred nie potrzebował czasu na zastanowienie. Kiedy mogę zaczynać? Zapytał całym sercem, pragnąc zaangażować się jako lekarz w tę służbę. Nadzieja wśród lodów. Część druga. 1 stycznia 1888 roku Wilfred opuścił swoje mieszkanie, aby stawić czoła pracy na morzu. Jakże wielkie było jego zdumienie, gdy zamiast kursowego statku w porcie czekała na niego niewielka zużyta łódź. Na domiar złego, już w pierwszych dniach życie na morzu dało się we znaki młodemu lekarzowi. Jego żołądek burzliwie reagował na nieprzerwane kołysanie. Trwała najmroźniejsza od wielu lat zima, a marne piecyki wydzielały więcej śmierdzących spalin niż ciepła. Pierwsze 3 dni rejsu ciągnęły się niemiłosiernie, jednak już wkrótce lekarz miał ręce pełne roboty. Pierwszym pacjentem okazał się 12-latek, któremu do dłoni wbił się haczyk. Odtąd Wilfred często opatrywał takie rany, a poza tym nastawiał złamane kości, leczył wrzody i pomagał w wielu innych chorobach czy urazach. Wkrótce w angielskich mediach istną burzę wywołał artykuł opisujący skrajnie trudne warunki życia mieszkańców Labradoru, uzależnionych od alkoholu i wykorzystywanych przez sprytnych handlarzy. W tym czasie Wilfred awansował na szanowanego pracownika misji i zarząd bez wahania przyjął jego kandydaturę na dowódcę wyprawy badawczej w tamte tereny. Do tego specjalnego zadania przydzielono mu jeden ze statków misyjnych. Robotnicy zajęli się umacnianiem jego konstrukcji i budową małej sali operacyjnej na pokładzie. W międzyczasie Bóg poruszał setki serc do przesyłania ubrań, książek i innych rzeczy, które mogły być przydatne dla mieszkańców Labradoru. 12 czerwca obładowany statek Albert opuszczał angielskie wybrzeże, żegnany przez rzesze obserwatorów. Choć wypływał w podróż pod dowództwem doświadczonego kapitana Tracy's, rejs obfitował w przeciwności. Walka z mgłą, niesprzyjającym wiatrem i przeciekającym dnem próbowały odebrać załodze wiarę w powodzenie wyprawy. Jednak ci niezachwianie ufali, że Bóg płynie z nimi. Ekipa wypełniała swoje dni na statku pracą, śpiewem i spotkaniami biblijnymi.
Ziemia na horyzoncie! Wołał kapitan.
Załoga z Bożą pomocą zdołała przemierzyć kilka tysięcy kilometrów Atlantyku i dotarła do Nowej Fundlandii, wyspy położonej w północno-wschodniej części Kanady. Jednak radość zaczęła ustępować miejsca przerażeniu, kiedy oczom mężczyzn ukazały się gęste kłęby czarnego dymu pokrywające całe niebo. Im bardziej zbliżali się do brzegu, tym wyraźniej byli w stanie dostrzec na linii horyzontu wznoszące się ku górze olbrzymie złowrogie płomienie. Jak się okazało, pożar pochłonął niemal wszystkie budynki miasta St. John's. Wywołany został przez lekkomyślność chłopca, który wrzucił do stodoły niedogaszoną zapałkę. Dobytek większości mieszkańców ograniczał się teraz do ubrań, które mieli na sobie, wybiegając z płonących domów. Z niezwykłą wdzięcznością przyjęli więc przywiezioną przez Alberta odzież. Załoga po kilku dniach wyruszyła w ostatni tygodniowy etap podróży. Zmierzali bezpośrednio ku wybrzeżom tajemniczego Labradoru. Statek powoli przecinał srebrzyste wody pełne ryb i waleni, a rozmarzony Wilfred z zachwytem w oczach podziwiał górzysty krajobraz dzikiego półwyspu. Kapitan rozkazał zarzucić kotwicę w zatoce. Do Alberta natychmiast zaczęły podpływać łódki z ciekawskimi rybakami. Wielu z nich widziało prawdziwego lekarza po raz pierwszy w życiu i chętnie korzystali z jego porad. Eskimoska ludność zamieszkująca te tereny była nazywana Liveyere. Już pierwszego dnia Wilfred przekonał się, jak wielkie obciążenie wziął na siebie.
Pomóż mu, pomóż, pomóż, on umiera! Prosiła gromadka przestraszonych dzieci.
W nędznej, zimnej chatce leżał ich śmiertelnie chory ojciec. Bezradny lekarz mógł jedynie obdarować ich kocami oraz żywnością przywiezioną z Anglii. Nie był w stanie pomóc choremu. Ból przeszywał jego serce. Nie mieściło mu się w głowie, w jak skrajnie nieznośnych warunkach żyli ci ludzie. Rybacy otrzymywali marne grosze za swoją ciężką pracę. Za takie kwoty nie byli w stanie kupić wystarczająco dużo pożywienia ani odzieży dla swoich wielodzietnych rodzin. Zadłużali się więc u okolicznych handlarzy, którzy później wykorzystywali ich albo szantażowali. Poza sezonem połowów jedli tylko to, co udało im się upolować w lesie. Wilfred miał zaledwie 28 lat, ale wśród Eskimosów cieszył się wielkim szacunkiem i sympatią. Udzielał pomocy medycznej niezliczonej ilości pacjentów, ale też prowadził spotkania modlitewne. Wdzięczne serca tubylców otwierały się na Boże Słowo. Na ewangelizację zorganizowaną przez Wilfreda w największej dostępnej sali przybyło tylu słuchaczy, że kapitan Trezis zdecydował się poprowadzić w innym budynku drugie spotkanie dla wszystkich, którzy się nie zmieścili. Muszę wziąć udział w wiosennym polowaniu na foki, rozmyślał Wilfred. Dobrze byłoby zaangażować kilku lekarzy podczas tych ryzykownych wypraw. Polowania na foki słynęły z tego, że wiązały się z wieloma niebezpieczeństwami ze strony zdradliwego morza. Pływały po nim kry lodowe, liczniejsze niż w innych porach roku, zdolne roztrzaskać napotykane na swojej drodze statki. Pomimo ryzyka, wielu mężczyzn decydowało się na udział w tym przedsięwzięciu, ponieważ skóry upolowanych zdobyczy sprzedawali później za duże kwoty. Wilfred miał pełne ręce roboty, kiedy myśliwi z zapałem rzucili się do ataku na napotkane stado fok. Podczas zaciekłej walki łatwo ranili samych siebie nieostrożnymi manewrami nożem, łamali kości i ocierali skórę podczas upadków. Późnym popołudniem zebrali już niemałą ilość foczych skór, a wtedy zorientowali się, że ich statek zniknął z pola widzenia. Wilfred i 30 myśliwych zostali sami na lodowej krze. Nieuchronnie zapadł zmrok. Sytuacja była tragiczna i aby nie ulec panice, Wilfred zgromadził wszystkich towarzyszy na modlitwie. Przenikliwe zimno stawało się nie do zniesienia. Niektórzy mieli już pierwsze odmrożenia, a kolejne godziny niepewności ciągnęły się niemiłosiernie. Około północy na horyzoncie ujrzeli światła zmierzającego w ich kierunku statku. Pan Bóg odpowiedział na gorliwe modlitwy myśliwych i posłał ratunek. Na pokładzie cała ekipa nareszcie mogła się nieco ogrzać i posilić. A następnego dnia wrócili do polowania na foki.
Moja osada jest w beznadziejnej sytuacji, opowiadał misjonarzom zaprzyjaźniony stary rybak zwany wujek Jim. Każdej jesieni wymieniamy z handlarzami złowione ryby na mąkę i masło. Tym razem ominęły nas wszystkie statki i zostaliśmy bez prowiantu na całą zimę.
Mieli przed sobą perspektywę długich, mroźnych miesięcy bez jedzenia. Dla wielu z nich oznaczało to śmierć głodową. Pełen współczucia lekarz nie miał ze sobą na tyle zapasów żywności, by obdarować całą osadę. Razem z wujkiem Jimem upadli na kolana. Boże, wierzymy, że możesz uratować tę wioskę. Następnego dnia do brzegu przypłynął statek handlowy, zawrócony z trasy przez sztorm. Marynarze chętnie dokonali wymiany towarów z rozradowanymi Eskimosami. Serce mężczyzn wypełniła wdzięczność do Boga. Szczególne zainteresowanie podczas wizyt misjonarzy wzbudzała magiczna latarnia. Nie było to żadne złe, czarodziejskie urządzenie, lecz zwyczajny projektor do wyświetlania slajdów ilustrujących historie biblijne opowiadane przez Wilfreda. Eskimosi po raz pierwszy w życiu widzieli na nich wielbłądy i wprost nie mogli uwierzyć, że takie zabawne stworzenia istnieją naprawdę. Z czasem Wilfred nabrał pewności, że już najwyższa pora podjąć radykalne kroki, aby uniemożliwić nieuczciwym handlarzom wykorzystywanie biednych rybaków Labradoru. Jeżeli połączycie swoje siły, dacie radę sprzeciwić się sprytnym kupcom, zachęcał niepewnych rybaków do odważnych zmian. Mieli otworzyć własne sklepy i dzielić się zarobkami. Już wkrótce wszyscy zgodnie współpracowali przy tworzeniu ich nowego źródła utrzymania. Sklep umożliwił rybakom otrzymanie godnego wynagrodzenia za pracę. Nadal jednak nierozwiązany został problem powszechnie panującego alkoholizmu. Mężczyźni po zarobieniu marnych groszy na morzu wydawali je w barach, a następnie pijani wracali do domów i krzywdzili swoje żony oraz dzieci. Boże, pomóż nam w tej kwestii, gorąco prosili misjonarze. I Pan Bóg znalazł rozwiązanie. Rząd przyznał misjonarzom prawo do pełnienia funkcji sędziów pokoju, czyli otrzymali uprawnienia stróżów prawa i dzięki temu mogli skutecznie walczyć z alkoholizmem. Nadzieja wśród lodów. Część trzecia. Z roku na rok życie mieszkańców zmieniało się na lepsze. Wilfred zaszczepił w sercach młodych i starych Eskimosów zamiłowanie do piłki nożnej. Zorganizował klub, w którym mieszkańcy spotykali się, żeby grać w gry i czytać książki, zamiast pić alkohol z kolegami. Inny misjonarz otworzył szkołę dla dzieci. Wkrótce powstał też dom dla sierot, a następnie wszyscy razem ochoczo zabrali się za budowę kolejnego szpitala. Te przedsięwzięcia jednoczyły mieszkańców. Nareszcie czuli się przydatni i wartościowi, a to tym bardziej, że i Wilfred mógł się od nich czegoś uczyć. Aby szybciej docierać do swoich pacjentów, postanowił opanować umiejętność prowadzenia psiego zaprzęgu. Marsz! Na tę komendę 10 psów ruszało, ciągnąc za sobą sanie z kierowcą. Jednak to nie wystarczyło, aby dotrzeć do celu. Wilfred musiał jeszcze nauczyć się, jak unikać poplątania uprzęży, wywrotki sań i zderzenia z drzewem.
Doktorze, ratuj! Chłopiec, którego operowałeś niedawno, dostał zakażenia krwi! Krzyknął zdeszany mężczyzna na widok Wilfreda. Pokonał dystans 100 kilometrów, aby zdobyć ratunek dla umierającego. Wilfred bez zawahania porwał swoją torbę i wsiadł do psiego zaprzęgu. Zła pogoda od początku utrudniała mu drogę. Wiatr połamał pokrywę lodową na zatoce, więc Wilfred musiał wybrać trasę wzdłuż wybrzeża, tracąc wiele cennych godzin na pokonanie dodatkowych kilometrów. A przecież każda minuta opóźnienia mogła kosztować chorego chłopca życie. Wtem ujrzał na jeziorze wąski pas lodu łączący wybrzeże z wyspą, na którą potrzebował się dostać. Wilfred natychmiast postanowił pokonać dystans szybszą trasą, choć dobrze wiedział, jak tragicznie w skutkach może okazać się to przedsięwzięcie w razie niepowodzenia. Sanie sunęły po gładkiej tafli wprost na wyspę, gdzie znajdował się mały pacjent. W pewnej chwili lekarz zorientował się, że psy zwolniły, a ich łapy zaczęły wrzęznąć w warstwie topniejącego, kruszącego się lodu. Warunki jazdy stały się tak trudne, że zwierzęta nie były w stanie ciągnąć sań ani kawałka dłużej. Misjonarz szybko wyskoczył z pojazdu i w ostatniej chwili zdołał wspiąć się na powierzchnię dużej i stabilnej kry. Sytuacja była beznadziejna. Wilfred nie miał możliwości wezwania pomocy. Wiatr spychał krew prosto na otwarte morze. Lekarz zdawał sobie sprawę, że najprawdopodobniej czeka go śmierć z wychłodzenia albo utonięcie w ciemnych głębinach morskich. Starał się jednak o tym nie myśleć, ale za wszelką cenę chociaż odrobinkę rozgrzać swoje zdrętwiałe ciało. Musiał rozebrać ubranie, żeby wycisnąć z niego wodę i trochę wysuszyć. Zbliżała się zimna noc. Wilfred wtulił się w ciepłe futro swojego największego psa, Doka. Wykończony i głodny zasnął na kilka godzin, po których niemal nie był w stanie poruszyć już żadnym palcem. Kiedy się obudził, odkrył, że wiatr zmienił kierunek. To dodało mu nadziei, więc postanowił resztkami sił zrealizować jeszcze jeden, być może ostatni pomysł. Odmarzającymi palcami, w zupełnej ciemności, z wielkim bólem skonstruował maszt, na którym umocował koszulę. Może jakimś cudem ktoś jest na tym niezamieszkanym wybrzeżu i zauważył flagę. Wilfred wytrwale trzymał ją w górze, powtarzając sobie, że to jego ostatnia deska ratunku. Zmęczone ręce co jakiś czas odmawiały posłuszeństwa. Godziny płynęły powoli. Bardzo powoli. Niezwykłą radość w sercu lekarza wywołał widok pierwszych promieni wschodzącego słońca. Udało mu się przetrwać tę noc, ale podejrzewał, że nie ma szans doczekać jutra. Wtedy jego uwagę przykuło coś połyskującego na horyzoncie. Nie mógł dokładnie stwierdzić, co to jest, lecz z czasem stwierdził, że się do niego przybliża. Gdy wytężył wzrok, ze zdumieniem dostrzegł łódkę. Płynęła w jego stronę! 5 mężczyzn bez trudu rozpoznało słynnego lekarza. Przetransportowali go na brzeg,
owinęli ciepłym kocem i poczęstowali zupą, która smakowała mu jak żadna do tej pory. Jeszcze przez kilka dni Wilfred nie mógł chodzić ani pracować rękami na skutek odmrożeń, których doznał, lecz cieszył się, że Bóg i tym razem go uratował. Zdawałoby się, że Wilfred doświadczył w swoim życiu już wszystkiego, jednak w wieku 44 lat przekonał się, że Pan Bóg potrafi go jeszcze mocno zaskoczyć. Podczas jednego z rejsów zauważył kobietę. Wydała mu się piękniejsza niż jakakolwiek inna istota na świecie. Bez wahania postanowił poprosić ją o rękę. Przecież nawet nie wiesz, jak mam na imię! Wykrzyknęła zaskoczona niecodzienną propozycją. Ich znajomość szybko przerodziła się w pełen miłości związek. 18 listopada 1909 roku Anna została jego żoną i dołączyła do trudnej służby wśród Eskimosów. Pan Bóg obdarzył Wilfreda i Annę dwoma synami. Pierwszy z nich otrzymał imię po ojcu Wilfred, a drugi Pascal. Życie Wilfreda wypełniało wiele radosnych chwil. Z wdzięcznością patrzył na żonę i chłopaków. Dziękował Bogu za licznych wolontariuszy, dzięki którym szpitale i dom dziecka mogły stale się rozwijać. Musiał też stawiać czoła bolesnym doświadczeniom. Gdy wybuchła I wojna światowa, Wilfred zdecydował się wesprzeć angielskich żołnierzy swoim bogatym doświadczeniem i opuścił Labrador na pół roku, aby pomagać mężczyznom walczącym na francuskim froncie. W roku 1918 świat opanowała bezlitosna epidemia grypy, która zdziesiątkowała także tereny Labradoru. Bezradny lekarz codziennie patrzył na niewyobrażalne cierpienia umierających chorych i nie był w stanie zbyt wiele zdziałać. W tym samym roku na świat przyszła Rosamund, córeczka Wilfreda i Anny. Mężczyzna był wdzięczny Bogu, że ochronił to słabe maleństwo przed niebezpiecznym wirusem. Rok później do Wilfreda dotarła bolesna wiadomość o śmierci matki, a niedługo później sam znalazł się w szpitalu z powodu zawału serca. Wkrótce jego żona musiała poddać się długiemu leczeniu. Świadomość nadchodzącej starości bynajmniej nie skłaniała Wilfreda do odpoczynku, a jedynie motywowała do intensywnej pracy nad realizacją kolejnych planów. Tym sposobem udało mu się spełnić marzenie stworzenia map wybrzeży Labradoru. Podjął się też niezwykłego projektu uprawy warzyw, aby zapobiec wielu chorobom Eskimosów wywoływanych przez niedobory witamin. Ludzie nie wierzyli w szansę powodzenia, ponieważ sezon letni na tamtych terenach trwał zbyt krótko, by jarzyny zdążyły dojrzeć. Z Bożą pomocą Wilfred udowodnił, że tak trudne przedsięwzięcie może przynieść wspaniałe efekty, a mieszkańcy już wkrótce mieli na tyle duże plony, że wystarczyło także na sprzedaż. Wilfred uwielbiał ciężko pracować i wdrażać w życie nierealne pomysły, jednak jego ciało przypominało mu, że jest już zmęczone. Powoli przekazywał swoje obowiązki następcom. 10 października 1940 roku, zmęczony grą w krykieta, udał się na popołudniową drzemkę. Jakże musiał się zdziwić, gdy obudził się nie na swoim łóżku, a w towarzystwie ojca w niebie.
Ważni inni, co zmieniają świat. Może to ty, może ja, nie pękaj ze mną, stań. Chodźmy, ruszajmy, by zmieniać świat. O wrogu miłości powiedzieć, mój brat. Choć świat piękny jest i wciąż zadziwia nas, lecz i zła jest pełen, co przeraża nas. Czy tak musi być? I to na zawsze już. Bóg to zmienić chce, a kto by inny tu? Powiedzieć mój brat. inną nieść, to móc poznać go, rozgłaszać dobrą wieść. Ofiarował się, by życie ludziom dać. Jemu oddam się, bo nie chcę z Boga stać. Młodzi, odważni, inni, co zmieniają świat. Może to ty, może ja, nie pękaj ze mną stan. Chodźmy, ruszajmy, by zmieniać świat. O wrogu miłości powiedzieć, mój brat. Takimi byli młodzi, odważni, innymi od ludzi w krąg. Świecili życiem, trochę wyborem, wiernością i pracą rąk. Młodzi, odważni, inni, co zmieniają świat. Może to ty, może ja, nie pękaj ze mną wstań. Chodźmy, ruszajmy, by zmieniać świat. O wrogu miłości powiedzieć, mój brat. O wrogu miłości.